i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami Adwent, tyle rozważań będziemy prowadzili w kościołach naszych, w domach. Pomyślmy o tym, że kiedy Pan Jezus rozsyłał swoich uczniów na misyjne drogi, zabronił im zabierać ze sobą torbę, pieniądze. A przecież po ludzku patrząc, wszystko to mogło się im przydać, przyczynić się do tego, aby ich misja była skuteczna. A jednak Chrystus chciał, aby apostołowie wyruszyli bez żadnego specjalnego wyposażenia. Dlaczego tak postanowił? Bo jest Bogiem Wszechmogącym. Codziennie doświadczamy tego, jak wiele potrzeba, aby móc coś robić i żyć. Potrzeba nam pieniędzy, mieszkania, samochodu, ubrania, lekarstwa. Chcielibyśmy jechać na urlop, urządzić przyjęcie dla rodziny i każdy z nas wie, ile trzeba włożyć trudu i wysiłku, aby to wszystko zdobyć. A przecież pomimo naszych usilnych starań, nie wszystko udaje się załatwić pomyślnie. I wtedy pojawia się narzekanie, że czegoś jeszcze nie mam. Nas, Polaków, chyba szczególnie często dręczy ten stan braku, niespełnienia czy niemożności. Pewna Włoszka, będąc na wakacjach w naszym kraju, powiedziała: jestem nauczycielką języka włoskiego, uczę i Węgrów, i Czechów, i Słowaków. Myślę, że oni wszyscy zaznali przez wiele lat komunistycznej biedy, ale chyba tak jak wy, Polacy, nie narzeka żaden naród w Europie. Trudno powiedzieć, może dziś to i oni narzekają, ale ta Włoszka chyba miała trochę racji, bo kiedy przysłuchujemy się naszym rozmowom, to czy rzeczywiście narzekanie nie stało się głównym tematem rozmów, dyskusji naszych? W tych rozmowach jednakowo narzekają wierzący, niewierzący, katolicy i ateiści. Ciśnie się pytanie, jak to jest. Rozumiemy, że człowiek, który nie wierzy w Boga, może być przestraszony, przerażony nawet tym, że nie ma środków do życia, że brakuje mu chleba, torby czy pieniędzy w trzosie, mówiąc ewangelicznie. Ale gdzie jest wiara wierzących? Bo naprawdę być chrześcijaninem, to znaczy przeżyć tak bardzo prawdziwie słowa psalmu: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Kiedyś pewien niemłody już człowiek wspominał, jak bardzo przeżył te słowa. Mówił: gdyby okazało się, że moim krewnym jest jakiś miliarder, to cieszyłbym się. A przecież w rzeczywistości mam o wiele więcej niż bogacza w rodzinie. Mam Ojca Wszechmogącego, który mnie stworzył i odkupił, który troszczy się o lilie polne, ptaki na niebie, a cóż powiedzieć o mnie, człowieka stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Tak pomyślmy o tym przed Adwentem. Wie ksiądz, nie przelewa nam się, ale szczerze mówiąc, niczego nam nie brakuje. Bóg jest dobry. Tak mówią emeryci, renciści, a co oni dostają? Więc nie patrzmy na pensję europosła, nawet naszego posła w tym Sejmie, którym trudno coś dobrego powiedzieć, chyba tylko to, że się ciągle kłócą. A jednocześnie tuż obok za ścianą żyją ludzie, którzy są w takich samych warunkach i przeklinają co dzień swoje życie. Za kilkanaście dni powrócą może z zagranicznych wycieczek, będą narzekać, że hotel słaby, że tyle czasu trzeba było stać na granicy, że było za gorąco, a tuż obok stoi ktoś, kto cieszy się tym, że jakoś udało się zebrać plony tegoroczne, że dzieci dobrze się uczą. Nie zazdrościmy nikomu tych wyjazdów zagranicznych, niech jadą. Mówimy to tylko, że warto się zastanowić nad jednym. Pan Bóg dał nam 60 czy 80 lat życia i należy pytać się, zwłaszcza w tym okresie Adwentu, na czym to moje życie upływa? Czy na nieustannej goryczy i narzekaniu, że źle, niedobrze? A przecież tuż obok nas ludzie ubodzy, którzy choć niewiele mają, to życiem powtarzają: trzeba Bogu za wszystko dziękować. Tu ciągle ta historia się przypomina. Ten rybak nad brzegiem wody, a wścibski turysta zapytuje go: ma pan tylko jedną łódź? Szkoda, gdyby pan miał dwie. Połów byłby o wiele większy, to przyniosłoby pieniądze na kolejny kuter, potem byłyby następne, stoisko na targu, może restauracja, a potem, przerwał rybak, no nie musiałby pan pracować, nic robić, siedzieć cały dzień, patrzeć w morze. No a co ja teraz robię? To właśnie tylko tyś mi przeszkadzał, powiedział ten rybak do tego człowieka. Każdy chrześcijanin powinien pracować tak, jakby wszystko zależało od nas, a jednocześnie powinien pamiętać, że wszystko w istocie zależy od Boga. Pamiętam ten sprzed laty powódź w 97, kiedy w tych samych miejscach woda nawiedziła Polskę. Reporterka z telewizji pytała kobietę, czego pani nauczyła się z tej powodzi. A ta krótko odpowiedziała, będzie tak, jak Bóg zechce. Mędrcy tego świata mówią, że znają życie, że jest ono twarde, że trzeba mieć mocne łokcie, umieć kombinować, by sobie jakoś poradzić. Ludzie o takich poglądach odrzucają jednak szczęście obiecane ubogim i ufnym przez Boga. Można powiedzieć, że w jakimś sensie każdy z nas decyduje o tym, czy mu Bóg pomoże, czy nie. W Ewangelii czytaliśmy o tym, jak Pan Jezus nie mógł uczynić w swoim rodzinnym mieście cudu, bo zabrakło wiary mieszkańcom Nazaretu. Nie o to chodzi, że Bóg nie chce, ale lepiej powiedzieć, nie może pomagać tym, którzy wyruszają w drogę, zabierając ze sobą mnóstwo rzeczy, toreb i trzosów pełnych pieniędzy. Na tyle ci Bóg pomoże, na ile sam Mu zaufasz. Podobno zdarzyła się kiedyś taka historia, że w czasie ostatniej wojny w jednym z domów dziecka, prowadzonym przez siostry zakonne, zaczęło brakować żywności. Siostry z dnia na dzień niepokoiły się coraz bardziej, bo dzieci była spora gromadka, zapasy się kurczyły. Pewnego dnia do przełożonej przyszła jedna z sióstr, mająca zgromadzenie opinię takiej, która rzec by można, buja w obłokach. I ona doradziła siostrze przełożonej, żeby położyć przy figurce świętego Józefa zwykły kartofel. Może opiekun świętej rodziny domyśli się i ześle jakąś żywnościową pomoc. Przełożoną oczywiście zirytował ten niecodzienny pomysł. Nie potraktowała go poważnie, ale trochę na odczepnego, jak to się mówi, powiedziała, jak siostra chce, to niech siostra położy ten kartofel. Tymczasem za kilka dni zjawił się w domu dziecka niemiecki żołnierz, to wojna, i powiedział siostrom, służę tu niedaleko w koszarach. Mój dowódca kazał mi wyrzucić furę zgniłych kartofli, ale tam jest jeszcze sporo zdrowych. Może siostry by to jakoś przebrały. I tak się stało, siostry wybrały zdrowe kartofle. Następnego dnia przełożona wezwała tę zakonnicę, pomysłodawczynię, i powiedziała, niech no siostra przyniesie ten kartofel. I za chwilę przed przełożoną leżał na pół zgniły kartofel, który ona położyła przy tej figurce. Dlaczego siostra nie położyła zdrowego? Zmieszana zakonnica odpowiedziała, a bo całkiem zdrowego to mi było szkoda. Bóg czyni cuda w naszym życiu na tyle, na ile Mu pozwalamy, ile dajemy Mu rzetelnych, nieposkracanych naszych modlitw, ile składamy materialnych ofiar na rzecz potrzebujących. Na ile nie odwracamy się od nieuczciwej, nieczystej drogi, która po ludzku gwarantowałaby nam powodzenie. Ludzie, zanim założą konto, złożą swoje oszczędności w banku, zanim wykupią jakąś działkę, przedsiębiorstwo, zanim wynajmą robotników, pytają znajomych o opinię, co słyszałeś, aby ktoś, kto zaufał Bogu i Ewangelii, żałował tego. Czy nie szkoda życia na ciągłą bieganinę, ta niekończącym się łańcuchem potrzeb? Pan Jezus nie powiedział nam, nie troszczcie się o rzeczy doczesne, ale powiedział, zbytnio się nie troszczcie. Może więc warto dziś dziękować Bogu za pokój duszy, który przychodzi do nas, którym wzywamy za Panem Jezusem, wytrwajcie w miłości mojej. Bo miłość jest zadaniem na całe życie. Szkoda, że wielu ludzi to słowo i wartości z nim związane przyjmuje z wielkim spłyceniem, wypaczonym. Pytać, gdzie szukać wzorców miłości, byłoby pustym pytaniem. Wiadomo, tylko Bóg jest miłością. Z miłości Boga otrzymaliśmy życie, staliśmy się na Jego obraz i podobieństwo. Dzięki Bożej miłości zostaliśmy odkupieni. Ten obraz miłości pomaga wytrwać nam. Jezus Chrystus na drzewie krzyża nawrócił złoczyńcę nie widokiem wskrzeszonego do życia człowieka, nie widokiem uciszonego na jego rozkaz morza i wiatru, nie na widok wyrzucanego szatana, ale uczynił to przybity do krzyża, obrzucony obelgami, pociągnął do siebie duszę złoczyńcy i poprowadził do raju. Żaden władca nie pozwolił złoczyńcy ani poddanym zasiąść do stołu przy swoim boku. Ludzie z twojej planety hodują 5000 róż w jednym ogrodzie i nie znajdują w nich tego, czego szukają. A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży albo w odrobinie wody. Lecz oczy są ślepe. Szukać należy sercem. Pewien człowiek zobaczył, jak mała dziewczynka weszła do kościoła i rozsypała kwiatki przed ołtarzem, przyniosiona w fartuszku, a potem w podskokach wybiegła. Ja nigdy jeszcze nie wyszedłem stąd z taką radością, szepnął do siebie. I usłyszał w swoim wnętrzu głos. Skoro nic nie przynosisz, to jak możesz coś otrzymać? Co przynosimy do kościoła? Co przynosimy na ten adwent? Zadanie spełniania miłości postawionej wobec uczniów i nas jest trudne, bo Jezus wyznacza miarę, miłość, jaką obdarowuje się ludzi. Ta miłość ma być na miarę Jego miłości, niezależna od naszego nastroju, obowiązków, dobrych chęci. Zranili Cię, tak, będzie trudniej ich miłować. Zraziłeś się do ludzi, miałeś ku temu powody, będzie trudno. Znużenie codziennym poświęceniem, pracą, przebaczeniem, wyrozumiałością. Znudziłeś się codziennością i zwyczajnością dawania dobra. To trudne, a jednak trzeba podać miłość naszego Pana mimo całego trudu, bo jest miara naszej wielkości i zadanie. W więzieniu na Mokotowie po wojnie siedzieli różni ludzie. Jedni trafiali za to, że byli porządnymi Polakami, prawdziwymi patriotami. Pośród wielu także uczony profesor miał zwyczaj, że w czasie modlitwy swoich kolegów więźniów gasił papierosa i zdejmował czapkę. Wsłuchiwał się w głos modlitwy. Jednego dnia powiedział, jakże ja wam zazdroszczę. Ja nie mam wiary w Boga. W moim domu rodzinnym nikt nie mówił o Bogu i nie rozmawiał z Bogiem. Jesteście o wiele bogatsi ode mnie, mówił ten profesor. A ja czuję się naprawdę kaleką. Tam ktoś przekazał tę cudowną miłość i największą miłość, aby radość wasza była pełna. Proście, o to otrzymacie, jeżeli prosimy o pełną radość, zawsze ją otrzymamy. Ale na pełną radość nie składa się tylko nasza pomyślność, wygranie na loterii, dobre mieszkanie, ale też ciężka praca, trud, zmęczenie, co daje spokój wewnętrzny po dokładnym spełnieniu obowiązku. Na pełną radość składa się też cierpienie, które uczy nas mądrości, samotność, która prowadzi nas do Boga. Aby dojść do pełnej radości, trzeba przejść przez ogród oliwny, drogę krzyżową, ubóstwo, żłóbka. Kiedy Jezus mówi do nas te słowa o miłości, słuchamy ich i odnosimy do siebie i chcemy tę pełną radość zdobyć na nowo. I nie wystarczy czekać na spełnienie się obietnicy przyjścia Pana w tym adwencie. Trzeba wyjść na Jego spotkanie, a to wymaga naszej przemiany. Pan sam przychodzi, żeby nas zbawić, będziemy powtarzać w adwencie. To jest podstawa naszej radości, pomaga nam zająć właściwą postawę wobec dwóch światów, do których należymy. Do zadań doczesnych, ale także do życia wiecznego. Aby ziemskie zadania nie przesłoniły wiecznych. Dzień po dniu bowiem, razem z głodem, pracą ponad siły, z beznadziejnością czasu, sączy się w nas kropla po kropli coś, co należy nazwać po imieniu. Sączy się w nas przyzwolenie na zło. Już nie potrafimy się oburzać, już tylko wzruszamy ramionami i tak powoli tracimy duszę. Dziwi nas dziś człowiek uczciwy. Prostować drogi dla prawdy, sprawiedliwości, dla Mesjasza, zobaczyć światło. Różne były dzieje Polski, ale nie znaliśmy odstępstwa od Chrystusa. Mały chłopiec idzie do kościoła. Po co ty idziesz? Pyta go starszy, który już nie chodzi. Żeby spotkać Pana Jezusa. A widziałeś go kiedy? Tamten mówi. A mały odpowiada mu. Nie, ale mogę go usłyszeć. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. Poznać mądrość. Ten, kto traci pieniądze, traci dużo. Ten, kto traci przyjaciela, traci więcej. Ten, kto traci ducha, traci wszystko. Co robić, żeby nie stracić ducha? Po pierwsze, staraj się spełniać raczej wolę cudzą niż swoją. Po drugie, chciej mieć mniej niż więcej. Po trzecie, szukaj zawsze miejsca niższego i w dobrym podlegaj innym.